Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Dzień dobry, krawatów nie mamy, ale jesteśmy Agnieszka Michajłow, Śniadanie w Radiu Gdańsk i goście Małgorzata Zwiercan. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Halo, jeszcze raz dzień dobry, trochę głośniej.
Dzień dobry.
O, świetnie,
pani,
słychać. Koło Wolni i Solidarni. Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chyba też pana nie słyszę, niech pan powie czas.
Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry.
Cudownie, cudownie. Panią realizatorkę prosimy, żeby tak wyższej jakości ten mikrofon wyżej. Tadeusz Aziewicz, Platforma Obywatelska.
Witam serdecznie.
I Grzegorz Furgo, Nowoczesna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No ja w takim pozytywnym nastroju, ale ten poranek znowu nie jest niestety pozytywny. I tak już po wczorajszym niepozytywnym poranku, bo z jednej strony woda nad Gdańskiem i nad Pomorzem dosyć duża i właściwie trochę taka sytuacja powodziowa. I zamach w Nicei, ja dzisiaj budzę się rano, może poszłam za wcześnie spać, zamach stanu w Stambule. I miałam taką konstatację, że świat zmierza w jakimś niebezpiecznym kierunku i że jest naprawdę trudno. A z drugiej strony pomyślałam sobie, że może po prostu to wszystko przez te media, czyli trochę przez nas, tak? Że mamy taką transmisję na żywo z każdego miejsca w świecie i wszystko widzimy w czasie rzeczywistym. I może dlatego właśnie takie wrażenie. Jakie wy macie wrażenia po tym, co się zdarzyło w Turcji? W ogóle mam wrażenie, że ten kraj się oddala. Oddala się od nas, nie wiem, od Europy. Może to tylko wrażenie. Kto zacznie? Tadeusz Aziewicz.
Świat się zmienia i staje się rzeczywiście coraz bardziej niespokojny. Coraz bardziej jest ciężko przewidywać, odpowiedzialnie przewidywać przyszłość. Zgadzam się z panią redaktor, że te bezpośrednie transmisje no, niosą ze sobą coś takiego, co może zakłócić takie traktowanie tego wszystkiego na poważnie, bo czasami oglądając
za dużo tego
transmisję, możemy mieć takie poczucie, jakbyśmy uczestniczyli w filmie sensacyjnym, a to nie jest film. No akurat w kontekście tego filmu, to tu mam na myśli wspomnienia z wczorajszego, nocnego w moim wypadku oglądania telewizji, bo rzeczywiście działo się bardzo dużo. Sytuacja była zmienna. Na początku wydawało się, że zamachowcy przejmują władzę. Teraz okazuje się, że sytuacja odwróciła się. No żyjemy w trudnych czasach, czasach bardzo niespokojnych, gdzie mnóstwo chmur się zbiera nad światem szeroko rozumianym, ale w tym i nad Europą i nad Polską. No nie możemy nie mieć świadomości strategicznego znaczenia tego, co się dzieje w Turcji i całej masy negatywnych scenariuszy, które mogą się spełnić, bo nie wiemy do końca, jaka sytuacja jest i będzie w Turcji w najbliższym czasie. A Turcja to potężna armia.
No właśnie, bo tam ta rola armii jest taka wyjątkowa, której my chyba do końca z punktu widzenia Polski nie rozumiemy, tak? Bo mamy do czynienia z kolejnym puczem wojskowym, bo on nie jest pierwszy. To jest tak naprawdę wojna wypowiedziana prezydentowi Turcji. Z tego, co wiemy, to takie są doniesienia, że teraz jest to opanowane, ale w Turcji w sumie chaos.
Zależy jeszcze, pani redaktor, jaka ilość tej armii wzięła udział w tym puczu. Rola armii w Turcji była zawsze bardzo, bardzo silna. Armia przede wszystkim stała, to troszeczkę trzeba wrócić jakby minimalnie do historii. Armia zawsze stała na takiej silnej straży rozgraniczenia państwa religijnego i państwa wyznaniowego. Była bardzo za jakby świeckim państwem. I teraz ewidentnie nastąpił jakiś bardzo mocny przełom. No, jest się czym martwić, dlatego że przypomnijmy, że to jest druga armia w NATO, a chyba czwarta czy piąta armia na świecie. I każde takie zawirowania powodują po prostu, biorąc pod uwagę jeszcze niespokojny okres na świecie, gdzie NATO może być zaangażowane w różne konflikty i co się dzieje z WISIS, to rzeczywiście mamy nieprawdopodobny bałagan. A dzisiaj to jeszcze troszeczkę jest za wcześnie chyba mówić w ogóle o tym, co tam się tak naprawdę wydarzyło i jaki jest finał tego wszystkiego.
Za wcześnie. Z jednej strony mówi się, że prezydent przez lata próbował osłabić rolę armii.
Ewidentnie i szedł wprowadzając wiele ustaw,
tak. I że właściwie kwestia puczu była tylko kwestią czasu. Niektórzy nawet komentatorzy mówią, że się w sumie to dziwią, że tak późno. Z drugiej strony, że to jest jakieś prywatne, właściwie czytam, prywatna wojna pomiędzy prezydentem a muzułmańskim, duchownym, nie wiem, czy dobrze czytam, Gulen, chyba takie to jest to nazwisko, które w Stanach Zjednoczonych, tak, że to właściwie on podsyca to, no, sytuacja...
Znaczy, właśnie chyba nie mamy za bardzo, to jest za bardzo dużo danych i to jeszcze chwileczkę trzeba poczekać i z oceną polityczną tego, tego puczu, bo po prostu nie mamy danych, no, nie wiemy, co tam tak naprawdę się dzieje i jaki będzie tego finał.
Wydaje mi się, że...
Właśnie, że nie mamy takich rzetelnych informacji, do których w zasadzie możemy się odnieść, bo możemy się odnosić do czegoś, co już będzie jakimś faktem i wtedy ewentualnie możemy wysuwać jakieś wnioski, oceniać, a na dzień dzisiejszy jest to bardzo, te wiadomości, które do nas trafiają, są chaotyczne takie, różne i niespójne bardzo.
Tak, ale gdybyśmy, proszę, Kazimierz.
Mimo wszystko pewne wnioski jednak można wyciągać, myślę, że zarówno we Francji, jak i teraz w Turcji, to jednak jest skutek pewnej polityki zewnętrznej, tak? Francuzi odczuwają skutki swojego zaangażowania wojskowego za granicą w byłych koloniach, bo ostatnio zdecydowanie mocniej nastąpiło to zaangażowanie francuskie. Prezydent zapowiedział, że będzie jeszcze większe, szczególnie na Bliskim Wschodzie. Turcja z kolei, no ma też konsekwencje jej stosunku do państwa islamskiego, tak? Bo wiemy przecież, że też Turcja zaostrzyła w ostatnim czasie tą politykę, a przecież jeszcze niedawno było powszechnie wiadomo, że państwo islamskie poprzez Turcję sprzedaje ropę naftową, broń. To był taki półlegalny kanał, tak? I teraz zaczynają to trochę zaostrzać Turcy. No i konsekwencje tego muszą być. I oprócz tych rozgrywek wewnętrznych, to myślę, że jednak w dużej mierze jest to kwestia polityki tej międzynarodowej i tego, co się dzieje w państwach islamskich, radykalizacja tych wszystkich duchownych, ale to jest też bardzo często, gdyby hodowanie na własnej dłoni, przez to, co byliśmy w Wielkiej Brytanii, szkoły islamskie, radykalne, które są finansowane przez rząd, tak w wielu krajach też jest.
To
jest też
to
skutek,
chyba nie to napięcie.
Jako jeden z przykładów, tak, że sami sobie kreujemy pewne sytuacje i trzeba przewidywać, że nic się nie dzieje bez konsekwencji, tak, że to gdzieś się odkłada i to musi wybuchnąć, tak, i to z tego wynika, że tego może być tylko więcej, a nie mniej.
No, potrzeba jeszcze pamiętać, że Erdogan to nie jest jakaś świeża twarz w polityce. To jest przecież człowiek, który jest od 2001 roku. Na dobrą sprawę, to jest 15 lat, on był premierem, teraz prezydentem i tak powoli skupia sobie tą władzę w swoich rękach. Jeżeli pójdzie po jego myśli ten płucz, to podejrzewam, to będzie taki, dla niego może być to bardzo korzystne, bo po prostu wyczyści armię do końca ze swoich przeciwników. Ale jakie będą tego konsekwencje? No zobaczymy, no bo to jest rzeczywiście bardzo poważna sprawa z uwagi na to, że to jest druga armia natowska.
Tak,
i bardzo, bardzo specyficzne geopolityczne położenie.
A z punktu widzenia jakby Unii Europejskiej, Europy, tak? Czy to jest tak, że przez to, co się zdarzyło, no bo to nie jest pucz wojskowy, to się nie mieści jakby w naszej, tak, nie chcę powiedzieć kulturze, ale jakby w naszym sposobie rozwiązywania problemów wewnętrznych w Europie. Czy to jest tak, że Turcja, na którą w jakimś sensie ostatnio Unia Europejska stawiała, szczególnie jeśli chodzi o imigrantów, oddala się od tej Unii, czy nie?
No, na pewno w kulturze unijnej i natowskiej jest jednak popieranie demokratycznie wybranych władz i właściwie w tym momencie stanowisko już zajęła i Unia Europejska i wypowiadały się Stany Zjednoczone, to oczywiste. Natomiast wszyscy mamy świadomość potężnych zagrożeń, które mogą ujawnić się w Turcji. No, takie zagrożenie, takie najbardziej prawdopodobne, to wojna domowa, której konsekwencje nie są do końca przewidywalne, gdyby do niej rzeczywiście doszło, bo nie znamy do końca układu sił, dlatego zgadzam się z tym, co mówili przedmówcy, że jeszcze może trochę za wcześnie na jednoznaczne oceny.
Tak, bo doniesienia mamy takie, że jest chaos. Tylko pytanie, co to znaczy ten chaos?
Gdyby się okazało, że na przykład w Turcji umacnia się skrajny islam. To też jest możliwe i też sobie można to wyobrazić, no, z potężnymi skutkami dla sytuacji międzynarodowej, bo to by właściwie Stany Zjednoczone pchało w objęcia Rosji z potężnymi konsekwencjami geopolitycznymi, być może dla Polski. Dlatego tutaj nie ma żartów i przyglądamy się temu, co się dzieje w Turcji z najwyższym niepokojem.
Na pewno zarówno dla Unii, jak i dla NATO to bardzo niebezpieczna sytuacja. No, kwestia zbliżenia, tak? No, był ten proces zbliżania się Turcji do Europy. No, w NATO jest to jeden z głównych, tak? Była mowa o tym, z głównych czynników i sił. Natomiast mamy ten aspekt Unii Europejskiej, ale też mamy ten aspekt tych imigrantów, tak? Jeżeli my tego nie rozwiążemy w Turcji,
to jest kluczowa,
a to była jedyna szansa na to, że w Turcji się uda zatrzymać tą całą falę, te porozumienia, które były lepsze lub gorsze, jakbyśmy nie oceniali, jednak coś tam się zaczęło dziać, no to w tej chwili nam grozi kolejna fala i to mogą być kolejne kilkaset tysięcy. Mówi się o tym, że Frontex przecież ostrzega przed tym, że fala 300 tysięcy imigrantów może zmierzać znowuż do Europy i na tej zasadzie, że ci przemytnicy mówią wprost, płyńcie przez morze, nie bójcie się, tam jest tyle statków, że wszyscy was wyłowią. Tak? Mhm. To jest kolejne zagrożenie i teraz to, co się dzieje w Turcji, może zwiększyć tą ilość tych uchodźców.
Czyli w naszym
teraz
jest bardzo zagrożone.
To nie ulega wątpliwości, że tam.
Będzie powodowała większy bałagan.
To jest Turcja, czyli trochę kawałek od nas, ale bardzo blisko, wydaje mi się, czyli Nicea, zamach. Po prostu człowiek bierze ciężarówkę wielotonową i wjeżdża w tłum i właściwie rozjeżdża ten tłum, czyli właściwie nawet nie wiem, czy to można nazywać zamachem, tak? Bo to jest taki rodzaj zderzenia, który właściwie może być możliwy wszędzie, w każdym momencie, nie wymaga właściwie żadnych większych przygotowań, oprócz tego, że trzeba mieć ciężarówkę, a mamy 84 ofiary śmiertelne, mnóstwo rannych, dzieci, to są też ofiary, te obrazki były straszne. Kolejne zdarzenie we Francji, co nie jest bez znaczenia, takie tragiczne. No i pojawiają się pytania, co zrobi Francja, co zrobi Europa, co zrobi Unia Europejska?
Proszę Państwa, słów, jak był pamiętny, sławny 11 września, świętej pamięci Nowak Jeziorański powiedział, proszę Państwa, przed nami jest nie rok, dwa, pięć walki z terroryzmem, ale mamy przynajmniej 100 lat. Żyjemy w bardzo już niespokojnych czasach. Kiedyś było już fajnie, już nigdy nie będzie fajnie. Francja płaci ceny również za swoją politykę kolonialną. Dzisiaj są dopiero te rachunki wystawiane. Za fatalną politykę emigracyjną, fatalną politykę społeczną, nieznalezienie sposobu na falę, można powiedzieć, nie emigrantów, ale swoich ludzi, bo oni są nieraz z paszportami podwójnymi.
Mhm. Tak, to są obywatele francuscy.
To są obywatele francuscy, więc to jest taki bardzo, bardzo, bardzo... Ja bym tego nie sprowadzał tylko do tego, co powiedział pan poseł Smoliński, tylko do zaangażowania militarnego Francji w Syrii, bo to też oczywiście, ale to jest wiele lat takiego, powiedziałbym, zabagnionych po prostu stosunków wewnętrznych, łącznie z tymi tak zwanymi gettami, nie zaprogramowaniem tych ludzi na normalne życie. I teraz te frustracje się wszystkie odzywają. Nie wszystko można łączyć z państwem islamskim, bo ten zamach, to tak naprawdę to nie wiemy, co to
nie
było.
Nie wiemy, co to
było. Była frustracja.
I po prostu rozjechał. No, żyjemy w czasach, kiedy człowiek na dobrą sprawę w Europie przestaje się czuć bezpieczny wszędzie.
No ale jednak był to zamach, tak? Bo on przecież wyszedł i zaczął strzelać. Zaczął strzelać, miał broń ten. Tam była, prawdopodobnie były jeszcze materiały wybuchowe, żeby mogło dojść do wybuchu. No dramatyczne moim zdaniem jest to, że jednak służby francuskie, które wydawało się, że są jedne z najlepszych w Europie, jeżeli chodzi o kontrolę takich właśnie działań podziemnych, no tutaj zachowały się prawie, że jak przedszkolnie, tak jak przedszkolaki. No przejeżdża przez kolejne, zapory i nikt go nie zatrzymuje, tak?
No nikt.
Ale mówi pan, ale już nie, wtedy, no, patrole kiedy
są,
tym...
Nie, no są patrole. On mówi, że przewozi lody, tak, według tego, co jest. No przecież to jest dramatyczne, że do takiej sytuacji mogło dojść, tak?
Jest absolutnym mitem, że można zapanować nad światem do tego stopnia, żeby zabezpieczyć przed tego rodzaju wydarzeniami.
Nawet w Polsce takie kontrole są, że jeżeli taki duży samochód wjeżdża w pobliżu takiego tłumu, tam było widać później, że już jechały za nim samochody, były próby zatrzymania, ale to
no
już
było
za późno.
Bo już widzieli, że coś jest niebezpiecznego się
więc
dzieje.
To jest niebezpieczne. Już takie czytałem opinie, że właśnie to nie zadziałały podstawowe mechanizmy, które powinny służby wychwycić.
Nie zadziałały,
tak?
Natomiast no, nie przeceniałbym roli służb. I tutaj no, niestety nie mogę odnieść się do skandalicznych wypowiedzi wczorajszych ministra Błaszczaka, który no, opowiadał takie farmazony, że właściwie chyba...
To panie pośle, to skoro pan już przychodzi do ministra Błaszczaka, to ja może zacytuję, tak? Bo proszę. To było tak, że minister właśnie pytany o Niceę, Powiedział mniej więcej tak. To jest konsekwencja polityki multikulti, poprawności politycznej. To się kończy, tak mówił Błaszczak, że nie wyciągnięto wniosków z poprzednich zamachów terrorystycznych w Paryżu i Brukseli, kiedy reakcja rządzących sprowadzała się do tego, że pani Mogherini zalała się łzami. Podświetlono wieżę Eiffla, a pani Gronkiewicz-Waltz podświetlała Pałac Kultury. Zdaniem Błaszczaka nie ma perspektywy na opanowanie sytuacji we Francji i jeszcze on mówił o tym, tam było jakieś takie nawiązanie do tego, że zamiast działać po tych zamachach, to organizowano marsze, tęczowe marsze i dla niego to jest jakiś związek z LGBT, ale myślę, że to już jakiś taki poboczny jest generalnie wniosek. Proszę.
Jak był pytany o konkretne propozycje, to był zupełnie bezradny intelektualnie i jeszcze powiedział, że Polska jest krajem absolutnie bezpiecznym, odpukać w nieheblowane. Bardzo chciałbym, żeby tak było. Natomiast o tym chciałem powiedzieć w kontekście chociażby wypowiedzi pana Furgo. We Francji zdarzyły się dwa zamachy i to, o czym pan mówi w kontekście skomplikowanej sytuacji we Francji jest prawdziwe. Ale tu chyba się też zgodzimy, że zamach w tej części świata może się zdarzyć każdego dnia i wszędzie. Z Polską włącznie. I wszędzie, też nie ma co się oszukiwać. I żeby potem też nie było takiej sytuacji, że jeżeli coś się takiego stanie, to będzie problem znowu służby zaniedbały czy nie zaniedbały. Służby do końca nas przed światem nie ochronią. Musimy wszystko, co robimy jako ludzie, robić z pokorą. I absolutnie kluczowe jest wygaszanie źródeł konfliktów. Jednak tworzenie pewnych przestrzeni dialogu, wygaszanie wielkich frustracji, które napędzają terroryzm. Oczywiście połączone ze sprawnym działaniem służb. Natomiast jeżeli mam się tu znęcać nad nieszczęsnym Błaszczakiem, no nawet szczerze mówiąc po wczorajszym dniu, to chyba szkoda, bo to media w ogromnym stopniu to zrobiły. Natomiast właśnie propozycja Błaszczaka to jest totalna inwigilacja internetu w Polsce. Tak właściwie tyle wynika z tego co minister konkretnego zaproponował w Polsce. A fachowcy od terroryzmu mówią, że wcale tak duża ilość informacji służbom nie robi dobrze. Że czasami lepiej jest skupić się na pewnych środowiskach absolutnie kluczowych w kontekście zapobiegania terroryzmowi i zwalczania terroryzmu, niż inwigilować wszystkich obywateli. No ale tu...
Pan minister obrony, minister
Błaszczaka?
Chciałbym
tutaj jednak mimo wszystko odnieść się do tego, że chyba nie zostałem zrozumiany. Nie powiedziałem, że służby są w stanie na tym wszystkim zapanować. To jest ważny element, tak? Oczywiście o tych wszystkich kontekstach, które tutaj państwo mówiliście wcześniej, nie można zapominać. Natomiast no nie wiem, dlaczego takie oburzenie. Przez minister Błaszczak przytoczył niedawne słowa pani kanclerz Merkel, która też powiedziała, że polityka multikulti się skończyła, tak? Potem próbowała się z tego wycofywać, ale nie sama, proszę, to powiedziała.
Sama to powiedziała. W określonej sytuacji.
Każdy słyszy, co? Tragiczne.
No właśnie, no każdy słyszy, co
nie,
co
ale
chce,
trzeba,
tak?
Mówić, panie ministrze, prawdę.
No to prawda jest to, że Merkel
prawda
to powiedziała.
Taka, że się prawda jest taka, że pan minister Błaszczak chyba nie rozumie, co to jest multikulti. Bo multikulti we Francji nigdy nie było.
To prawda, ambasador się wypowiedział. To jest system
republikański, absolutnie. Multikulti to jest, szanowni państwo, Kanada, Holandia. To są dwa państwa, w których najlepiej widać, że jak te dwa systemy podziałały. Więc rzucamy słowa, z których nie do końca tak zdajemy sobie sprawę, co to
ale
tam
Merkel w zakresie Niemiec się wypowiedziała.
Ale my mówimy o Francji.
Ale pan mówi, że Włoszech mówi że o Francji. Że w Kanadzie jest, tam, a w Europie nie ma. No w Niemczech
mówimy
też,
o Francji,
no.
Bo nie wiem, czy pan wie, co to jest system multikulti. No to najlepiej widać go na dwóch państwach. Holandia, gdzie zdało to efekt, i Kanada. We Francji nigdy nie było tego systemu.
W Holandii nie zdało efektu. Proszę porozmawiać z wieloma politykami.
Ale rozmawiamy o Francji.
Ja nie polemizuję, tylko że to jest...
Pani Małgorzata Zwiercan.
Jeżeli mogę właśnie się odnieść również do tej strasznej zbrodni, tak, że gdzie się wczoraj składaliśmy kondolencje, razem byliśmy gdzieś z rodzinami ofiar. I w zasadzie teraz przychodzi czas na refleksję, bo trudno już sobie zadawać pytanie, czy na kolejny atak będzie,
bo będzie.
Należy, możemy sobie zadawać pytania, kiedy i gdzie. To jest pytanie. I uważam, że akurat tutaj, jeżeli chodzi o poprawność polityczną, to uważam, że dość tej poprawności politycznej.
Pytanie, właśnie, ale niech pani powie, co pani rozumie, bo z jednej strony mam wrażenie, że są takie hasła klucze, czyli takie multikulti i chyba każdy rozumie to inaczej, oraz poprawność polityczna. Pytanie, co ma pani na myśli, że dosyć poprawności politycznej, bo to ciekawe, tylko co to właściwie ma w praktyce oznaczać?
Jeżeli chodzi chociażby o inwigilację we Francji osób, które są podejrzane, znaczy podejrzane, może które niezgodne...
Znaczy, że należy inwigilować.
Oczywiście, że należy inwigilować
wszystkich obywateli.
no wszystkich...
Bo system jakoś musi obejmować tych,
mają stan wyjątkowy.
Którzy są podejrzani właśnie o działania, którzy łamią prawo. No, jest to system taki i tutaj ta poprawność polityczna już powinna, już nie powinniśmy właśnie na nią patrzeć, tak? Że to będzie niezgodne. No nie do końca.
Nie, no jeżeli oni się boją wypowiedzieć publicznie, że zamachowiec był czarny, tak? No przecież to jest skandal, tak?
No, ale czego boją się? No to Tunezyjczyk.
Nie mówi się o tym.
No nie Tunezyjczyk.
Ale przecież czy państwo słyszycie te wszystkie informacje, które we Francji się pokazują, tak? Poszukuje się obywatela takiej narodowości, nie napisze że on jest czarny.
Ja o tym mówił Bosak, to jest problem terroryzmu kluczowy.
Nie, chodzi mi właśnie o poprawność, tak? Że kulturowo... Nie wolno nam naruszyć pewnych tabu, tak?
Bo to przecież tak, że jestem rasistą.
Ja
niech pan Kazimierz Smoliński skończy.
Nie mówimy o zamachach, mówimy o poprawności politycznej, tak? Że boimy się używać pewnych słów, bo dotkniemy kogoś, tak? A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to nie powinno być żadnych tabu.
Tak? Panie ministrze, szczerze mówiąc, przepraszam, mi się też nie podoba, że pan używa sformułowania czarny. Nie podoba mi się takie określenie. Bo co to znaczy czarny?
Przez 1000 lat mówiliśmy, że jest rasa biała i czarna. Czarny. Ja mówię o rasie.
Mnie się
tak?
bardziej podoba, że to Tunezyjczyk.
Ja nie, ale no, właśnie to jest problem.
Szukujemy czarnego Tunezyjczyka? Nie.
Człowieka rasy czarnej. Tak? Dochodzimy do absurdu.
Ale proszę zobaczyć, że kulturowo...
To jest łatwo określić. Tunezyjczyk może mieć kilka kolorów skóry.
Nie wiem, mówi się... Nie lepiej na przykład, kiedy mówię o Afrykańczykach, że to są Afrykańczycy, Afroafrykańczycy.
O przyczynie, mówimy przed chwilą, mówiliśmy o poprawności politycznej. Tak, to jest jeden z elementów poprawności politycznej.
I skończy pani Małgorzata Zwiercan.
Również trzeba sobie głośno powiedzieć, że w kulturze chrześcijańskiej każde morderstwo jest niezgodne z prawem. My się na to nie godzimy, tak? W kulturze chrześcijańskiej.
Znaczy
jest
wszędzie na świecie jest niezgodne z prawem.
No niezgodne... W kulturze akurat muzułmańskiej, islamskiej jest zupełnie inaczej.
Zabijanie niewiernych.
Zabijanie niewiernych jest wejściem takiej osoby...
Na wojnie jest dozwolone, tak?
No ale dobrze, ale nie mówmy teraz o wojnie. Jesteśmy teraz w temacie.
Proszę państwa. Wyprawy się skończyły krzyżowe 1000 lat temu.
Dobrze.
Także kulturowo też nie... Tego się nie da połączyć. Już politycy powinni dojrzeć do tego, że niestety te dwie kultury... Ja z wielkim szacunkiem jestem dla kultury islamskiej, arabskiej, bo jest to dziedzictwo, tak? Gdzieś światowe. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że w kulturze europejskiej nie da się tego pogodzić.
I tu postawimy kropkę i za chwilę zadam państwu pytanie, co powinniśmy zrobić? My w Europie, ale także my w Polsce. Co konkretnie? Żeby to nie były tylko i wyłącznie akademickie dyskusje, że na to się nie godzimy. Ale to po reklamie przypomnę. Naszymi gośćmi są pani Małgorzata Zwiercan, Kazimierz Smoliński, Tadeusz Aziewicz, Grzegorz Furko.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Ale my teraz będziemy jednak mówić. Śniadanie w Radiu Gdańsk. Małgorzata Zwiercan, koło Wolni i Solidarni.
Dzień dobry państwu.
Tadeusz Aziewicz, Platforma Obywatelska. Grzegorz Furgo, Nowoczesna. I Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Rozmawiamy o sytuacji właściwie międzynarodowej, europejskiej, o tym, co się wydarzyło w Nicei, ale także o słowach faktycznie ministra Błaszczaka, który, jak rozumiem, tak ja zrozumiałam jego słowa, kiedy powiedział, że to jest wszystko, co się zdarza, te zamachy, to jest konsekwencja polityki multikulti, więc jak ja rozumiem, to jest taki przekaz, że trzeba jakiejś długofalowej, strategicznej, przemyślanej polityki dotyczącej imigrantów, ale także jakby takie budowania jakiejś tożsamości europejskiej w jakiejś, nie wiem czy symbiozie z tymi imigrantami, żeby tego, co się zdarza, nie było. Pytanie, czy to jest w ogóle możliwe, ale... I co właściwie powinno się zrobić? Bo łatwo się tak dyskutuje, że tak, że nie powinniśmy wpuszczać tych imigrantów i tak dalej. Ale stanowisko polskiego rządu póki co jest takie jak stanowisko byłego polskiego rządu, tak, że się nie zamykamy. A czy my powinniśmy się zamknąć? My, Polska? Powiedzieć nie. Nie wpuszczamy.
To był najgorszy scenariusz.
My, Francja, my, Europa. A jak inaczej?
Znaczy przede wszystkim nie dać się ponieść nienawiści i pogardzie. umieć nie słuchać złych i głupich ludzi, no bo to, co wczoraj wygłaszał minister Błaszczak, to było popisem jakiegoś infantylizmu koszmarnego. Tak naprawdę nie ma prostej recepty na terroryzm i każdy, kto mówi, że niejako od ręki załatwi ten problem, albo że u nas w Polsce kontrolujemy sytuację, jest bezpiecznie, mówi nieprawdę. To jest długi, skomplikowany...
Panie pośle, ja wejdę panu w słowo. Każdy rząd opowiada zawsze, że jest bezpiecznie i może to jest tak, że my oczekujemy takiego komunikatu od ministra, że jest bezpiecznie.
Ale przesadził w drugą stronę.
Ale myślę, że pana słowa, które są w pewnym sensie obraźliwe, tak, dla ministra, no na pewno nie są, że tak powiem, oliwą na wezbrane.
Nie
są...
Nie uspokajają?
Nie uspokajają, na pewno nie, więc to jest pierwsza rzecz, że proszę nie mieć zarzutu do kogoś, a sam pan w tą samą, że tak powiem, nutę uderza, tak, i próbuje podgrzewać tutaj też antagonizmy. Myśmy od początku mówili, że my chcemy przyjąć, ale przyjąć uchodźców, tak? Proszę nam pokazać i do tej pory ani Niemcy, ani nikt nie jest w stanie nam wypełnić zobowiązań, że to będą uchodźcy, tak? Przecież wiemy, że większość z nich... Ale panie pośle, czy mogę dalej...
To jest terroryzm, ja nie skończyłem, to pan mi przerwał.
Dobrze, to niech pan Kazimierz Smoliński dokończy swoje zdanie. Czy już pan skończył?
Nie skończyłem.
I wtedy już
my mówimy, że my chcemy przyjmować uchodźców i w tej chwili trwają rozmowy polskiego Caritasu z Syrią i uważam, że tacy uchodźcy syryjscy, chrześcijanie, bo powinniśmy przyjmować chrześcijan, bo wiemy, że innego wyznania ludzie nie są w stanie zasymilować się w Europie chrześcijańskiej, a szczególnie w Polsce i nie chcemy sobie sami, że tak powiem, kreować problemu. Więc jeżeli to będą uchodźcy, to będą chrześcijanie, jesteśmy na to otwarci.
A z uchodźcami, rząd, niechrześcijanami, tak? Co? Gdzie mamy ich? Słucham? Gdzie oni pają? A jeśli to nie będą chrześcijanie, a będą uchodźcy, to gdzie? To nie do Polski,
a gdzie?
Ale to inne kraje,
które
chcą przyjmować, jak ich przyjmują, tak? Są takie kraje, które przyjmują.
Błaszczak powiedział wyraźne słowa. Stop uchodźcom, tak naprawdę. Powrót do wartości chrześcijańskich. Bo to jest główny powód. Jednym z powodów, powiedział również, kłopotów Francji są, że Francja odeszła od powiedziałbym, tych wartości chrześcijańskich. I stop z polityką multikulti. Czyli tak na dobrą sprawę nie ma. To, co powiedział pan poseł w tej chwili. Jeżeli przyjmiemy, no to przyjmiemy chrześcijan. Ale my jeszcze nie mamy tego problemu, panie pośle. Bo u nas... Praktycznie rzecz biorąc, żadni uchodźcy jeszcze nie dojechali.
No tak, ale jakie stanowisko polskich władz powinno być?
Wiarę już odsądzacie.
No. Właśnie pani wczoraj usłyszała. Wczoraj właśnie pani usłyszała.
Pani Małgorzata Zwiercan.
No, według mnie, no ja tak uważam, że właśnie powinniśmy przestać już tej poprawności politycznej. Poprawność polityczną.
Ale zamknąć granice dla...
Również powiedzieć wyraźnie stop imigrantom. Tak jak tutaj powiedział pan Smoliński, uważam, że przyjmować, jeżeli już, to przyjmować chrześcijan. I również myślę, że warto by było podjąć jakieś działania wobec islamskich takich przywódców, którzy głoszą...
W jakim sensie działania?
Działania, nie wiem, nawet po prostu zamykać ich w więzieniach.
Ale gdzie są ci przywódcy? W Polsce są jacyś przywódcy islamscy, którzy głoszą?
W Polsce nie ma, ale to nie jest tylko sprawa Polski. Mówimy tutaj o Unii. No właśnie, to tutaj nie mówimy tylko o Polsce.
Znaczy myślę, że jakieś służby szukają tych mózgów państwa islamskiego, ale jak wiemy, po nawet politykach, którzy byli znani w świecie, byli dyktatorami, nie jest łatwo namierzyć dyktatora, a szczególnie chyba nie jest łatwo namierzyć przywódców, których właściwie, no nie wiem, służby pewnie znają, bo my właściwie nie wiemy, jak oni wyglądają i często jak się nazywają. Więc to nie jest takie...
No nie jest to proste, no ale zapytała pani się, co można, tak? No to powinno to iść według mnie w tym kierunku, tak? Bo tutaj nie chodzi tylko o Polskę, tylko chodzi o...
A może zapytam inaczej. A waszym zdaniem, jak to się właściwie skończy? Czy to jest tak, że to zdarzenie w Nicei, albo kolejne, albo ileś kolejnych zdarzeń spowoduje jakąś zmianę polityki europejskiej, na przykład zmianę polityki francuskiej, bo muszę powiedzieć, że to jest niesamowite, jak patrzę na Francuzów, tak, że oni doświadczani właściwie w ostatnich kilkunastu miesiącach po raz kolejny stają i mówią, nie, nie damy się przestraszyć. Tak? Ja wyobrażam sobie, że, żeby w Polsce była taka sytuacja, myślę, że dużo wcześniej byśmy się przestraszyli.
O tym próbowałem powiedzieć, ale przerwał pan poseł Smoliński teraz.
Ale pytanie, próbuję, jak to się skończy?
Po raz drugi chodzi o to, żebyśmy jednak nie realizowali scenariuszy, które piszą terroryści. Francuzi akurat dzielnie wytrzymują tą presję, bo jedną z konsekwencji, o których pewnie myślała pani redaktor, zadając to pytanie, zamachów terrorystycznych, może być fala wzrostu różnego rodzaju nacjonalizmów, nienawiści do obcych, do mniejszości, do uchodźców. W Polsce to już widać.
To ja
tu
dzieje.
Z niepokojem widziałem na Facebooku, jak sympatyczna pani poseł Zwiercan rozdawała ulotki kibicom, bodaj chyba Arki Gdynia, nakręcające ich przeciwko uchodźcom. To są absolutnie naganne zdarzenia. To jest wywoływanie nienawiści, tworzenie napięć społecznych, które mogą eksplodować i mogą być ofiary tego i wtedy się pojawi pytanie o odpowiedzialność. My powinniśmy bronić społeczeństwa otwartego. W Polsce imigranci będą prędzej czy później, czy będą z Ukrainy, czy będą z Syrii, trudno przewidywać. Powinniśmy prowadzić taką politykę, która dla polskiej racji stanu będzie optymalna, ale uwzględniając różne zależności, chociażby z powodów demograficznych, to do nas przyjdzie. Im więcej w tej chwili złej emocji, im więcej takiej krótkowzrocznej polityki, obliczonej na to, że nazbieram trochę głosów i może będę miał 1000 więcej niż kolega, to będzie się odbijało czkawką. Dlatego Polska potrzebuje w tej chwili polityki takiej z wysokiej półki. Francja wytrzymuje tą presję. Słuchałem prezydenta Obamy. On też widzi świat w całej złożoności, ale jako przestrzeń otwartą, gdzie człowieczeństwo jest najważniejsze, a nie to, skąd kto przychodzi.
Ja uważam, że najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych obywateli, jest po prostu bezpieczna Polska. Jeżeli będziemy przyjmować wszystkich, nie wiem jak robić selekcję, bo tak jak pan powiedział, że...
Nie selekcję, to brzydkie słowo.
No, to, oczywiście to jest bardzo
selekcja
brzydkie.
To jest bardzo źle się kojarzy.
Niepoprawnie politycznie. Niepoprawnie politycznie.
To się kojarzy, selekcja.
Tylko jak weryfikować uchodźców, tak? Którzy faktycznie są uchodźcami, a którzy są tylko po prostu młodymi byczkami, terrorystami, którzy przybędą po prostu do
naszego kraju. Prawda
jest
taka, że proste schematy się nie sprawdzają, tak? Że zamknięcie granic, czy polskich, czy europejskich, to czujemy to, że to wcale nas nie ochroni. I właściwie to jest kwestia tego właśnie, jak tę politykę kreować, taka chyba, która ona nie będzie dwuletnia, trzyletnia, ale taka bardziej...
Ale pani redaktor, pani powiedziała o Francji, tak? Że publicznie jest wszystko dobrze, wszyscy są zjednoczeni i tak dalej. Ale jednak mimo wszystko, jeżeli spojrzymy na preferencje polityczne we Francji, tak? No to bardzo silnie rośnie.
Myślę, że się nadal umacnia.
Prawicowy. Właśnie, to jest znowuż to rozjeżdżanie się między rzeczywistością, a tym, co się kreuje. Próbuje się wykreować, że jest wszystko dobrze, a nie jest dobrze. Dlaczego?
Znaczy, ja powiedziałam, że na mnie robią wrażenie ci Francuzi, którzy tak doświadczeni, wie pan, wciąż jednak wstają i mówią.
Ale
to
z tego wynika, że wielu Francuzów wcale tak nie myśli.
To prawda, ci, którzy popierają Le Pen, na pewno.
To jest poprawność polityczna, że o tym się nie mówi. Dopiero potem jest zaskoczenie. No jak, to są miliony, którzy inaczej myślą.
Że jak wybory prezydenckie wygra Marie Le Pen.
To jest właśnie taki skutek. To jest poprawność polityczna, tak? Nie mówimy o problemie, bo to jest niewygodne. Nie mówimy o selekcji, bo to jest niewygodne. Przecież tą selekcję się robi, tak? Ale nie wolno mówić, bo to jest nieładne.
Nie, ale z tym chyba nie wolno, to trochę ten. Może to jest kwestia tego, my tutaj rozmawiamy o tym, o czym chcemy rozmawiać, więc to nie jest tak, że nie wolno. Może faktycznie ma pan rację, że są jakby tendencje, tak? Że o czymś się mówi więcej, a o czymś mniej.
O tym
to nie
są
wolno.
Długoletnie, tak? My nie jesteśmy politykami, wydaje się.
Dobrze, jeśli pozwolicie, pójdźmy dalej. Nie wiem, czy zauważyliście, czy byliście może w Warszawie. Troszkę nas tutaj zalewało z nocy w czwartku na piątek. Mieliśmy wielką wodę. Zresztą skutki, szczególnie w Gdańsku. Pana też zalało? Ale co, piwnica? Pompowanie
nie,
wody?
Przez okno,
ja odczułem, bo samolot tam nie mogłem wrócić z Warszawy. Czekałem do tam pierwszej w nocy. W końcu samolot został odwołany, na szczęście.
Ale w piwnicach wody na nie stoi.
O mnie zaczął komputer przenosić.
To macie to szczęście. Natomiast
poprzednio to, co się działo, to byłem w środku samochodem, stałem przez kilka godzin w tej wodzie w Gdańsku Głównym. Teraz dzisiaj tu zobaczyłem koło galerii gotyckiej, także dopiero można było...
Ale właściwie już dzisiaj widział pan sytuację dosyć mocno opanowaną, a mieliśmy tam faktycznie rozlewisko. I teraz tak, prokurator regionalny w Gdańsku, Andrzej Golec, wystąpił do prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza o wyjaśnienia, dał mu tydzień, żeby wyjaśnił szkód... Panie pośle, szkód powstałych w mieście po tych opadach, szczególnie dotyczy to sieci wodno-kanalizacyjnej. Czy wszystko działało prawidłowo i czy prawidłowo zadziałały służby? I muszę panu powiedzieć, panie pośle Aziewicz, w pierwszym momencie pomyślałam sobie, chyba się trochę czepia. Ale w drugim momencie sobie pomyślałam, no nie, no to może to jest standardowe działanie, może tak właśnie powinno być, tak? Oczywiście. Jest jakieś zdarzenie, no oczywiście nie będziemy badać, czy padał...
Ale to
czy...
jest standard w Polsce, w Europie, tak, że prokurator jak deszcz pada, to pisze do prezydenta?
Nie, to nie chodzi o deszcz pada, panie pośle, właśnie, bo
i
trochę
to... Codziennie. To znaczy, nie, ale codziennie nie pisze do prezydenta,
nie,
bo
nie chodzi o pada, nie deszcz. Właśnie chciałabym, żebyśmy uniknęli takiej rozmowy o deszczu, ale... Niech pan, to co powiedzieliśmy, jest rozlewisko przy Galerii Bałtyckiej, to znaczy, że wylała strzyża, tak? To znaczy, że jakieś wnioski z tego muszą wypływać i może prokurator chce się jakby temu, nie wiem, taki
lepiej,
rodzaj postępowania sprawdzającego.
Nie dlatego, że wylała strzyża, tylko dlatego, że są dwie ofiary śmiertelne i prokurator ma obowiązek.
Czy prokurator wystąpił o wyjaśnienia za nim, ale to się wpisuje, to prawda.
To się wpisuje, to bo tylko dlatego, gdyby nie,
nie
to...
Tylko. Nie tylko, bo nie wiedział o tych ofiarach, jak wiemy.
A skąd wiecie, że nie
wiemy? No wiemy, jest to dokumentowane. Czas był inny, ale... No dobrze, to pan mówi, że ze względu na ofiary, tak?
Tak, są ofiary i taki skutek powinien być, tak? Jeżeli nawet to było przedwczesne, to w tej chwili możemy ocenić, że i tak musiał to zrobić, tak? Powinien tak się zachować. Poprzednia powódź, która była w 2001 roku, tak? No ona na szczęście nie spowodowała ofiar śmiertelnych, tak?
Nie, były.
I teraz,
były. To więcej też, było.
Nie, cztery osoby, tak, były.
To więcej.
Były, no niestety były.
To już, przepraszam, może nie pamiętam. Tak, natomiast... Zrobiono bardzo dużo, tak, inwestycji. Zrobiono bardzo dużo i teraz trzeba ocenić, czy one były właściwe, czy na przykład zabudowywanie potoków w sytuacji, w której niektórzy mówią,
że... I to prokurator powinien oceniać, panie pośle?
W sytuacji... Oczywiście, że tak, a dlaczego nie? Jeżeli jest zagrożenie życia, to kto ma to ocenić?
Nie lepiej byłoby, nie wiem, żeby Rada Miasta Gdańska się zebrała i przedyskutowała sytuację.
Panie pośle, Rada Miasta Gdańska jest elementem tego postępowania, tak? Ona uchwala plany, ktoś to realizuje i tak dalej. Ona sama nie jest w stanie tego zrobić. To musi być zewnętrzna ocena, tak? Już nie mówię o konsekwencjach karnych.
A dlaczego?
Też nie. Też Najwyższa Izba Kontroli jak najbardziej, tak? Tam, gdzie jest zagrożenie życia, prokurator ma prawo i obowiązek występować. Czy inwestycje zostały w sposób prawidłowy, a nawet, to co pani redaktor powiedziała, w celu wyciągnięcia skutków na przyszłość. Tak, wniosków. Czyli rzeczywiście stamte wnioski byśmy prawidłowo wyciągnęli.
I żeby z tych
teraz też kolejne wnioski wyciągnąć.
Tak? Dobrze, pan poseł sugeruje, że
nic
polowanie, tak?
Tak.
No, woda jeszcze nie opadła, już prokurator tak pisze, prawda? O ofiarach nie wiedział w momencie, kiedy pisał, bo to zostało dokumentowane.
Życia, tak,
gdyby
samo,
rzeczywiście było tak, że ktoś zginął i prokurator wszczyna postępowanie, no, które jest jakąś rutyną i zadaje pytanie, pewnie byśmy nie dyskutowali o tym.
Znaczy, bardziej, proszę państwa, należy podziękować tym ludziom, którzy całą noc ciężko pracowali, bo to była rzeczywiście gigantyczna klęska żywiołowa. Bo pamiętajmy, że tej wody spadło więcej, panie pośle, niż poprzednio.
Tak, wiem.
Zdecydowanie. Więc to... No, czasami jednak te siły natury są silniejsze niż my, ale wydaje mi się, że to tutaj wszystko zadziałało. No, te służby były znakomite. No, całą noc wszyscy pracowali i na następny dzień miasto funkcjonuje.
No, dojeżdżaliśmy teraz, wydaje się,
wszystko. To prawda, choć mi się wydaje, że akurat jeśli chodzi o strzyże, to jakieś wnioski chyba należy wyciągać.
Mi się wydaje, że natura, tak jak pan poseł powiedział, pokazała swoją moc, że te działania, które były po 2001 roku wydatkowane, środki, było wydatkowane w ponad 370 milionów i to też przyniosło efekt. Ale trzeba, myślę, że warto sobie zadać pytanie, dlaczego przy tych nowych inwestycjach, właśnie tutaj przy tej Galerii Bałtyckiej, gdzie zostały wybetonowane setki, no można powiedzieć, asfaltu, tak, betonu, i nikt nie pomyślał, że podłączenia były pod starą tą infrastrukturę, tą kanalizacyjną, znaczy tą burzową. Że ładne studzienki,
Grzeszcza.
Oczywiście, a nikt nie... I tutaj należałoby wyciągnąć wnioski. Dlaczego o tym wcześniej nikt nie pomyślał?
Znaczy, to chyba nie jest tak, że nie myślał. Natomiast to jest trochę problem Gdańska. I to jest w dużej mierze problem Oliwy i Wrzeszcza. Czy my budujemy na zewnątrz, nad ziemią, a niestety ta kanalizacja, normalna kanalizacja i burzowa jest słaba i ona nie daje rady. To jest jakiś taki wniosek.
No,
to
jest, są pieniądze oczywiście.
To jest poważny wniosek.
To jest problem, problem cywilizacyjny. Tak? Takie deszcze przecież padały kiedyś też, tylko że ilość zaburkowanej czy zabetonowanej powierzchni była, nie wiem, 150 czy 60-70% mniejsza, więc ten deszcz miał gdzieś, ta woda mogła wsiąkać. W tej chwili już nie ma gdzie wsiąkać, a instalacje często sprzed 100 czy tam 80 lat.
Dokładnie, rękę możemy wymienić.
Natomiast przy dużych inwestycjach, jeżeli inwestor robi na przykład tam kilometry dróg, skrzyżowań i tak dalej, być może trzeba by go zobowiązać do tego, żeby zrobił też i tą podziemną infrastrukturę.
Znaczy, to się robi, tylko że ona jest w tym miejscu robiona.
Tam nie zostało to zmienione.
Słuchajcie, ponieważ czas leci, chciałam...
O jakiejś złośliwości, tylko o tym, żeby sprawdzić, czy te mechanizmy były prawidłowe, żeby wyciągnąć wnioski na przyszłość.
No. Czas lecia, ja chciałam zapytać, jeszcze jeden tylko temat został, ponieważ mamy w studiu pana ministra Smolińskiego. Chciałam zapytać o te mieszkania 500+, bo ostatnio się tutaj chwaliliście z ministrem.
Jeszcze za 500? Nie.
A nie, przepraszam. Mieszkanie plus, tak. Mam taką zbitkę. Mieszkanie plus, bo tak słyszę, tak, 300 hektarów gruntów Skarbu Państwa w Pomorskiem. To znaczy, że na tych 300 hektarach będą te mieszkania budowane? Nie, i mam takie pytanie, czy to nie jest, bo tak, wydawało mi się, że jak ten program był ogłaszany, to była mowa, że te mieszkania będą budowane na gruntach Skarbu Państwa. A teraz mam takie wrażenie, że słyszę oczekiwanie rządu, proszę powiedzieć, czy tak jest, że to gminy dadzą grunty własne, tak, czy nie?
Od początku mieliśmy zapisane, no używaliśmy pewnego skrótu, tak, ale już proszę zobaczyć nawet w tej informacji, które mówiliśmy, że na gruntach Skarbu Państwa i innych gruntach. Mówiliśmy już o gruntach spółek Skarbu Państwa, mówiliśmy o gruntach komunalnych, tak. Dopuszczamy nawet grunty prywatne. Chcemy pobudzić gospodarkę poprzez budownictwo mieszkaniowe. Będziemy wspierać tak, że pracujemy teraz nad programem jeszcze dodatkowo. Jest w konsultacjach w tej chwili projekt programu, tak, międzyresortowych. Jest na stronie internetowej, proszę się z tym zapoznać. Jak wmontować też ten cały program też deweloperów, bo to przecież nie jest tak, że my chcemy wyeliminować kogokolwiek
w porządku,
z rynku.
Ale ja pytam państwo o samorządy. Wy po pierwsze oczekujecie, że samorządy przekażą grunty i czy to się dzieje? Czy to
ale
się
nie,
na przykład
nie
dzieje
oczekujemy,
na...
bo ja już to miałem 2 lata temu, rok temu i miesiąc temu. Są samorządy, które mówią tak, przekażę grunty.
Pelpin.
Nie tylko.
A Gdańsk?
Nie, Gdańsk nie.
Czemu?
Gdańsk nie, no nie wiem. No,
nie ma?
Słuchajcie państwo.
Czy to jest jakaś polityczna
historia?
Ja mówię
o tych, którzy się zgłaszają, tak? Apelujemy, że
kto
jeżeli
się
gminy chcą...
Pelpin się zgłosił, wiem na pomoc.
Proszę państwa, w najbliższym czasie pani premier ogłosi, gdzie inwestycje się rozpoczną w systemie pilotażowym, tak?
A to u nas podobno, tak? Na Pomorzu?
Nie, nie, nie. Przekłamanie znowuż, że tak powiem, dziennikarskie, bo na pytanie, czy będzie to na Pomorzu, to pan minister Adamczyk wyraźnie powiedział, że nie ma decyzji, gdzie rozpocznie się ten program, tak? On będzie w kilku miejscach.
A to pan nam może powie, czy będzie.
On będzie w kilku miejscach. Jeżeli są samorządy, które mają grunty, a są zadłużone i nie są w stanie z własnych środków budować i my im tam wybudujemy. Czy coś w tym jest złego?
Nie, no właśnie.
No właśnie,
ja
myśmy
tylko pytam,
od początku mówili, że też takie
czy są
element.
Chętni,
oczywiście,
czy się zgłaszają.
Że są. Oczywiście, że są i za chwilę państwu pokażemy to. No.
A na razie nie pokażecie Pelpin, tylko na Pomorzu. Tak.
To była taka informacja, że jest chętny,
no,
tak?
Ale tak bez
złośliwości.
Ja może niepotrzebnie użyłem tej nazwy, tak? Bo tych miejscowości... Tych miejscowości jest więcej, tak? Tych miejscowości jest więcej. Podobnie jak nie powiem, na której działce będziemy budować, dlatego, że jest taka w tej chwili
wzrośnie wartość.
No właśnie, nagonka medialna i tutaj kilka środowisk znanych gazet bardzo mocno prowadzi, żeby konkretnie wskazać, gdzie te budowy będą. No nie możemy tego wskazać, tak? No przecież to ma wpływ na rynek, na ceny nieruchomości.
Panie pośle, a pan
jest
tutaj
taka
troszkę,
presja.
Takie mam wrażenie, jakby troszkę kpił. Ale panie pośle, czy to nie jest tak,
czy
to w interesie...
Gazetę Wyborczą, jak was określiła, panowie, że mogliście to zrobić, jak was nazwała?
Panowie, czy to nie jest w interesie na przykład gminy, szczególnie mniejszej, ale myślę, że też takie jak Gdańsk, żeby państwo budowało mieszkania pod wynajem? Nawet na gruntach miejskich nie jest w interesie gminy? Przecież to będzie dotyczyło i mieszkańców danej gminy.
Mieszkańców, oczywiście.
Tam nie
ale ja poproszę pana
tak,
posła
potężnym, takie miałem wrażenie, jak słuchałem po raz pierwszy, rządowym programie, który ma rozwiązać potrzebę społeczną w skali makro, a nie zbudować mieszkania na terenie jednej gminy, kilka mieszkań, najlepiej pilotaż przed wyborami. A pytań jest dużo. No, pan mówi chociażby, no trudno nie kpić, jak pan mówi o gruntach spółek Skarbu Państwa. No, właścicielami tych gruntów są spółki w większości przypadków. Jak wy to chcecie prawnie zrobić? Będziecie dzielić te spółki?
No, panie proszę, nie będę panu robił wykładu, bo mam tutaj większą wiedzę od pana, tak? No. Jak możemy te grunty przejąć? Oczywiście nie zabierzemy ich za darmo. Proszę poczytać sobie nasz program, to pan poseł się zapozna z tym, że oczywiście nie można za darmo spółce zabrać tego gruntu, więc spółka dostaje równowartość. Dostanie równowartość. Ale no panie pośle, no pan teraz chce, żebyśmy zrobili tutaj, ja mam wykład zrobić na temat sposobu finansowania. No możemy zrobić osobny program i panu przeczytam kilkadziesiąt stron, w jaki sposób można takie grunty przejmować, że nie będzie straty po stronie
spółek. To ja jeszcze raz zadam pytanie posłowi Aziewiczowi, bo musimy kończyć. Czy nie jest w interesie gmin, większych i mniejszych, żeby państwo budowało na jej terenach mieszkania pod wynajem?
Jeżeli państwo zbuduje, no to co, te mieszkania będą, ktoś nikt zamieszka. Natomiast
znaczy pan nie wierzy, że zbuduje?
Ja nie wierzę, że rozwiążą problem społeczny. Ja przeczuwam, że coś zbudują, pewnie będzie się to odbywało przy rozwiniętych sztandarach i pewnie przed wyborami. Natomiast PiS już raz budował mieszkania w latach 2005-2007. Ja mam to wspomnienie.
Nie budował, tylko skończyło. Zapowiedział, tylko panie pośle. To jest różnica, zapowiedział,
no
że
póki
będzie.
Co jeszcze nic nie zbudował.
No, no to poczekajmy, no w ciągu
ale to dajcie
dwóch
nam szansę. Dajcie nam szansę. Minęło pół roku, mamy wielki program. Mieliście 8 lat na to, nie zrobiliście tego, tak? I wasze nawet media wam sprzyjające wam to wyrzucają. My po pół roku przygotowujemy program. W tym roku, jak już powiedziałem, jeżeli dobrze pójdzie, to pierwsze pilotażowe rozpoczną się. Dobrze pan wie, że deweloperzy i specjaliści od nieruchomości, którzy oceniają program i mówią, jak my w 18, przełom 18-19 rozpoczniemy na dużą skalę, to mówią, że to jest niemożliwe, tak? Bo to się robi dłużej, tak?
Dobrze.
No zobaczy pan, że to jest możliwe.
No
tak?
To dobrze, to jeszcze trochę czasu płynie. Kropeczka, dziękuję wam bardzo. Małgorzata Zwiercan, Kazimierz Smoliński, Tadeusz Aziewicz, Grzegorz Furt. Dziękuję. Agnieszka Michajłow.